Dziękuję za tą pieśń, bo ona myślę, że też dobrze wprowadzi nas w kontekst dzisiejszego nauczania o przywództwie, żebyśmy nie myśleli tylko o ziemskim przywództwie, ale mieć perspektywę tego Boga, który jest dobrym arcypasterzem. Ale w każdej organizacji jest jakaś struktura. Nawet jeżeli nie jest opisana nigdzie formalnie, to zawsze wyłaniają się jacyś liderzy. Nie da się być w grupie, w której każdy ma taką samą rolę. Chyba, że mówimy o grupie znajomych na przykład, ale też każdy jakoś inaczej funkcjonuje w takiej grupie. Ale tym bardziej, jeżeli grupa ma jakieś cele, jakieś zadania, no to trzeba jakoś je realizować. Ktoś musi je wykonywać. I mogą być różne zdania na ten temat, jak do tego dążyć. I w tej serii o Kościele, w której jesteśmy, omawialiśmy już temat czy elementy struktury Kościoła, bo mówiliśmy o członkostwie, mówiliśmy w szczególności o dyscyplinie tydzień temu i mówiliśmy o tym, że to Kościół jako całość decyduje w najważniejszych kwestiach. Na przykład przyjmując albo wykluczając członków, albo wybierając czy usuwając przywódców Kościoła. No ale właśnie skoro są takie decyzje, to już samo sugeruje w sobie, że są jacyś przywódcy. Że wszyscy nie mają takiej samej roli w Kościele. No i właśnie dzisiaj przyjrzymy się temu, kto prowadzi Kościół. Tak całościowo właśnie, oczywiście Bóg jest tym, który prowadził swój Kościół. Jezus Chrystus jest głową tego Kościoła. Ale widzimy w Biblii, że Bóg prowadził swój Kościół, czy swój lud w ogóle, przez wybrane osoby. I tak już było w Starym Testamencie, kiedy mieliśmy proroków, kapłanów, królów, każdy miał jakąś funkcję w Bożym ludzie. I tak jest też w Kościele Nowego Testamentu. Początkowo byli apostołowie, byli prorocy, zakładali fundament Kościoła, a potem byli przywódcy lokalnych kościołów. I dzisiaj właśnie o tym. Dzisiaj będziemy mówić o roli starszych, inaczej biskupów, czy też pastorów. To są nazwy tej samej funkcji. Te trzy słowa to są wpisujące tę samą funkcję. Natomiast zaczniemy od tego okresu przejściowego, od tego, jak Kościół prowadzony przez apostołów zmienił się w Kościół, stał się Kościołem prowadzonym przez starszych. Potem przyjrzymy się temu, kim w ogóle są starsi, jaką oni mają odpowiedzialność za Kościół, a na końcu z drugiej strony, jaką Kościół ma odpowiedzialność wobec starszych. I przy tym dobrze jest pamiętać, że Biblia nie jest podręcznikiem, który daje nam takie instrukcje w prosty sposób, w sensie, że jest rozdział o członkostwie, jest rozdział o uczniostwie, jest rozdział o starszych i w taki prosty sposób można sobie oddzielić te kwestie. Nawet Testament pokazuje nam historię powstania Kościoła, pokazuje nam historię rozwoju tego Kościoła. Są listy pisane do Kościołów w konkretnych okolicznościach. No i widzimy życie Kościoła właśnie w takich okolicznościach. Widzimy tam, że Kościół jakoś był zbudowany. No i teraz patrząc na te księgi, musimy jakoś wyciągnąć z nich to, jaki był Bożym zamysł dla Kościoła. Jak Bóg skonstruował Kościół, jak chciał, żeby funkcjonował. Również to, które z tych opisów, tamtych, mówią o tym, co działo się wtedy, a które mówią o tym, co ma się też dziać dzisiaj. Bo nie wszystko w pierwszym Kościele jest takie samo, jak ma być dzisiaj. W pierwszym Kościele w Jerozolimie na początku przychodzili starsi apostołowie. To zrozumiałe. Oni spędzili czas z Jezusem w jego ziemskiej służbie. Ich Jezus przygotował do tego, żeby prowadzili Kościół. Oni nauczali w pierwszym rzędzie. Kiedy widzimy pierwszy opis nawróconych, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, widzimy ludzi, którzy trwali w nauce apostołów. Idąc dalej, czwarty rozdział, pod koniec tego rozdziału widzimy apostołów, którzy też zarządzali majątkiem. Widzimy ludzi, którzy przynosili pieniądze, sprzedawali domy, sprzedawali ziemię i dawali je apostołom, żeby oni dawali tym, którzy potrzebowali. To przez apostołów działy się cuda i znaki. Do pewnego też czasu apostołowie byli tymi, którzy pomagali przy codziennym takim usługiwaniu wdowom. To był taki duży temat w szóstym rozdziale, gdzie Kościół był już bardzo duży. Były bardzo duże potrzeby, no i trzeba było coś zmienić w organizacji tej pomocy. I apostołowie uznali, że ktoś inny musi się tym zająć, żeby oni jako apostołowie mogli zająć się słowem, służbą słowa i modlitwą. To apostołowie idąc dalej przybyli do Samarii po tym, jak Filip głosił Ewangelię, dopiero przez ich ręce udzielony był Duch Święty w taki widzialny sposób. To znów apostoł Piotr został zaproszony do Korneliusza, do Rzymianina, do poganina, po to, żeby też jemu zwiastować Ewangelię. Czyli takie duże kroki milowe w wykonaniu Ewangelii były za sprawą apostołów, czy do Samarytan, czy do pogan. I pewną zmianę widzimy pod koniec 11 rozdziału. Tam czytamy o pomocy przesłanej przez Kościół w Antiochii do wierzących w Judei, czyli do Kościoła w Jerozolimie. I werset 30 mówi o tym, że ta pomoc była przekazana właśnie starszym. To jest pierwsze miejsce, w którym w Nowym Testamencie to słowo pojawia się w kontekście Kościoła. Ale nie widzimy, nie wiemy, skąd się tam wzięli. Nie ma takiego opisu, jak do tego doszło, że pojawili się starsi. Czyli Łukasz, który pisał tę księgę, nie uznał, że to było słuszne, żeby wytłumaczyć, skąd to się w ogóle wzięło. Pewnie dlatego, że Żydzi znali taką funkcję jak starsi. To nie było coś nowego. Już nawet kiedy Bóg powołał Mojżesza, żeby wyprowadzić lud z Egiptu, to w pierwszej kolejności poszedł do starszych Izraela. Czyli już jakaś funkcja starszych funkcjonowała w tym społeczeństwie. Potem starsi towarzyszyli razem z Mojżeszem, brali na siebie ciężar prowadzenia Bożego ludu. Długo później, kiedy były synagogi, powstały synagogi, też w nich byli starsi, którzy zarządzali tym miejscem. Więc to nie było coś nowego, ponieważ nie musiał wyjaśniać, skąd się to wzięło. To było coś, co funkcjonowało w wielu miejscach społeczności żydowskiej. Ale tutaj nowe było to, że to właśnie starsi zajęli się finansami, chociaż wciąż w tym kościele byli apostołowie, którzy wcześniej tym się zajmowali. Dokładniej widzimy, gdzie starsi pojawili się, kiedy starsi pojawili się w kościoła w Galacji, kiedy Paweł przemierzał podczas pierwszej podróży misyjnej tereny, trafił właśnie do kościoła w Galacji, to jest 14 rozdział Dziejów, i tam nawracali się ludzie. Tam powstawały kościoły i po jakimś czasie Paweł i Barnaba tam wrócili i ustanowili starszy. Czyli przez jakiś czas, może kilku miesięcy, kościoły były bez takich przywódców. Co pokazuje, że może być taka sytuacja, gdzie kościół nie ma osób, które pełnią taką rolę, ale powinien zabiegać o to w modlitwie i też ludzie, którzy są w kościele, mężczyźni, powinni starać się o to, żeby przygotować się do takiej roli. W ważnym kontekście, tutaj się trochę zatrzymamy, widzimy starszych w 15 rozdziale. Tam jest sprawa, która trzeba było ją rozwiązać. Jakiś konflikt, spór, który pojawił się w kościele, bo do kościoła w Antiochii przyszli ludzie z Judei, którzy chcieli zmusić pogan do obrzezania. Mówili, to jest warunek, żebyście byli zbawieni. Musicie się obrzezać. No i Paweł i Barnaba się nie zgadzali z tym oczywiście, ale powstał spór. I postanowili, żeby pójść w tej sprawie do Jerozolimy. No i znowu widzimy tutaj starszych w takiej głównej roli. W drugim wersecie czytamy, że udali się w sprawie tego sporu do apostołów i właśnie starszych. W szóstym wersecie to apostołowie i znowu starsi zgromadzili się, żeby sprawę tę rozważyć. Więc w jednym szeregu widzimy i starszych, i apostołów, którzy byli przywódcami tego kościoła. I widzimy też jednego z nich, który przemówił na tym zgromadzeniu. W 13 wersecie odezwał się Jakub, który nie był apostołem, był właśnie starszym, był bratem pańskim, jak to też nazywa Biblia. A właściwie można powiedzieć, że on był takim głównym przywódcą kościoła w pewnym momencie. Dlatego, że w kilku miejscach widzimy jego, wyróżnionego spośród innych. Tak było już wcześniej w 12 rozdziale. Kiedy Piotr był uwięziony, wyszedł z więzienia i powiedział, żeby powiadomić o tym Jakuba i braci. Czyli wyróżnił Jakuba spośród braci. W liście do Galacjan też Jakub przedstawiony jest jako jeden z trzech filarów kościoła, zaraz obok apostołów Piotra i Jana. Czyli ważna pozycja. Paweł wymienił też Jakuba wtedy, kiedy opisywał sytuację, kiedy sprzeciwił się Piotrowi. To jest Galacjan 2:12. Paweł opisał sytuację, kiedy właśnie Piotr był w tym miejscu i czytamy o tym tak. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z pogonami, mowa o Piotrze, a gdy przyszli, usunął się i odłączył sprawę przed tymi, którzy byli obrzezani. Znowu Jakub jako ktoś, to jest przewodnik, to ma przewodnią pozycję. Myślę, że to jest trochę tak, jak my czasem może mówimy, kiedy poznajemy kogoś z innego kościoła, i mówimy może wtedy, ty jesteś od tego pastora. Chociaż może być więcej starszych w tym kościele, ale jednak wydróżniamy jakąś jedną osobę, którą może kojarzymy bardziej, bo to jest naturalne, że ktoś się wyłania jako lider. Chociażby z tego faktu, że ktoś więcej czasu poświęca na nauczanie w kościele niż inni. A Jakub w tym momencie był przedstawiony jako lider, mimo tego, że właśnie w tym czasie byli też tam apostołowie. I historycy, którzy też opisywali Kościół w Jerozolimie, też mówili o tym, że Jakub był przywódcą tego Kościoła. I dlatego widzimy w 15 rozdziale Jakuba, który zamyka dyskusję. On kończy tą dyskusję. I to, co on powiedział, było przyjęte. Oczywiście wszyscy się zgadzali, byli jednomyślni w tym, że poganie nie muszą być obrzezani, ale Jakub zaproponował konkretne rozwiązanie. On polecił to, co trzeba przekazać tym kościołom. I ważne jest też w tym to, że list postanowili wysłać apostołowie, starsi, razem z całym zborem. Czyli nie tylko przywódcy, ale wszyscy byli zaangażowani. Kościół też w to był włączony. Przywódcy proponują działanie, Kościół je przyjmuje w jakiś sposób. Chociażby przez aklamację, przez to, że się nie sprzeciwia. Potem jeszcze jeden fragment z tej księgi. Widzimy jeszcze Jakuba w 21 rozdziale. Paweł wtedy dotarł do Jerozolimy. To Dzieje Apostolskie 21:18. Czytamy tam, że nazajutrz, na drugi dzień, poszedł Paweł z nami do Jakuba, a gdy przybyli wszyscy starsi. I potem jest opis tego spotkania. Ale znów w nim wyróżniony jest Jakub. A obok niego jeszcze są inni bracia, starsi tego kościoła. Co ciekawe, tutaj nie widzimy już apostołów. To było już jakieś 10 lat po tamtej historii z 15 rozdziału. I wydaje się, że właśnie przez ten czas to przywództwo zmieniło, przeszło z apostołów do starszych. Być może tak się uważa, że apostołowie ci ważniejsi byli gdzieś indziej wtedy na misjach, ale może byli tam też mniej znani apostołowie, którzy nie mieli takiej przewodniej roli w Kościele. Tak widzimy właśnie taką zmianę w przywództwie od apostołów do starszych Kościoła. I to, co jeszcze warto zauważyć tutaj, to jest to, że w każdej sytuacji widzimy starszych liderów mnogiej. To jest taki model, do którego powinno się dążyć. To jest taki model, do którego i my powinniśmy dążyć, bo w tym momencie jestem jedynym starszym w Kościele. Ale widzimy też w kościołach w Galacji, że nie było przez pewien moment w ogóle starszych. Więc są takie kościoły. Też istnieją czy w Polsce, czy w innych miejscach kościoły, które nie mają swoich przywódców. Wtedy dobrze, żeby mieli opiekę innego kościoła, przywódców innego kościoła. Tak jak było na przykład na Krecie, kiedy Paweł zostawił Tytusa na Krecie, żeby on tam ustanowił starszych w tych miastach. Czyli też nie było tam starszych przez pewien czas, dopiero trzeba było to poprawić i wdrożyć takie osoby w ten urząd. Ale Tytus był tam jako nauczyciel, który właśnie ten proces prowadził, który miał to doprowadzić do końca. I to jest, myślę, że pragnieniem powinno być nad tego kościoła, żeby modlić się o takie osoby, żeby Bóg wyposażał takie osoby, żebyśmy mogli rozpoznać takie osoby w przyszłości. Więc niech to kazanie zachęca nas do myślenia o tym temacie i do takich modlitw. Ale właśnie kim w ogóle są starsi? Co to jest za funkcja? Za co oni są odpowiedzialni? My już kilka lat temu mieliśmy serię kazań o starszych w Kościele. Można ją sobie odnaleźć na stronie czy na YouTubie. Więc dzisiaj będzie mniej szczegółowo, choć nie mówię, że będzie krótko, no bo tam było kilka kazań, tutaj będzie jedno w tym temacie. I żeby dowiedzieć się, kim są starsi, spojrzymy raz jeszcze, czy na jeszcze jeden fragment z Dziejów Apostolskich. To jest rozdział 20. Paweł był tam w drodze do Jerozolimy. Wracał tam do Jerozolimy po trzeciej podróży misyjnej i zatrzymał się w Milecie i stamtąd zaprosił do siebie starszych kościoła w Efezie. To jest werset 17, 20 rozdziału. Potem jest dłuższa przemowa do tych starszych apostoła Pawła. My zobaczmy na werset 20, przeczytajmy werset 20, 28, przepraszam. Czyli Dzieje Apostolskie 20, 28. Paweł przemawia do starszych kościoła w Efezie. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, byście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią. I to, na co chcę tutaj zwrócić uwagę, to są słowa, którymi Paweł opisał te osoby. Jeszcze wcześniej czytaliśmy, że Paweł wezwał starszych. Teraz Paweł mówił, że Duch Święty ustanowił ich biskupami, a do tego, żeby paśli Kościół Boga. Czemu to podkreślam? Podkreślam to, bo to są trzy słowa, których używa się na opisanie funkcji takiej osoby. Czyli starsi, biskupi i pasterze. To ostatnie słowo pasterze tutaj występuje w czasowniku paść, ale właśnie od niego bierze się słowo pastor. I każda z tych nazw wskazuje na jakiś aspekt służby tych osób. Więc teraz umówimy je trochę szerzej i będę te opisy uzupełniał innymi fragmentami, więc zajmie na to większą część kazania. To będzie większa część dzisiejszego kazania, spojrzenie na starszego biskupa pasterza czy pastora. Starsze to z greckiego presbyteros. To jest słowo, z którego bierze się polskie słowo presbiter. Oznacza po prostu kogoś starszego wiekiem, kogoś dojrzałego. Z tym, że nie chodzi tutaj o kogoś, kto jest na emeryturze, kto jest już powiedzmy po 60, bo było inne greckie słowo, które pisowało takie osoby. Presbiter określało osoby w starszym i trochę w średnim i starszym wieku. Na tyle dojrzałe, że mogły pełnić właśnie taką funkcję. I dojrzałość widać w kwalifikacjach, które powinny spełniać te osoby. Są dwa fragmenty, w których Paweł przedstawił cechy czy kwalifikacje tych osób. To jest trzeci rozdział Tymoteusza, pierwszego listu do Tymoteusza i pierwszy rozdział listu do Tytusa. Dwa takie fragmenty, w których widzimy około 20 kwalifikacji cech takich osób. Na pierwszy rzut oka widać, że te kwalifikacje mówią nam przede wszystkim o dojrzałości. One mówią o charakterze, o pobożnym charakterze. Nawet nie o jakimś doświadczeniu czy zdolnościach. Jest jedna zdolność, ale tylko jedna. Ale charakter pobożny to jest to, co powinno wyróżniać przede wszystkim tę osobę. To jest to, po czym widać, że ktoś może nadawać się na starszego. I to są cechy, które zasługują na odrębne kazania. Takie właśnie były w tamtej serii, o której mówiłem. Ale zwrócimy uwagę na to, że oba te listy mówią o tym, że biskup ma być nienaganny. To jest coś, co może nawet brzmieć jak wadoletnie do spełnienia, bo kto jest nienaganny, kto jest bez grzechu, byśmy powiedzieli. Natomiast nie chodzi o doskonałość. Tutaj chodzi o to, żeby żaden rażący grzech nie psuł przypadku życia tej osoby, żeby nie było takiej plamy grzechu na świadectwie życia tej osoby. Ta nienaganność to można nawet uznać za taki nagłówek dla pozostałych cech. Że starszy ma być nienaganny w cechach charakteru, że ma być nienaganny w swoim życiu rodzinnym, że ma dawać nienaganne świadectwo tym, którzy są spoza Kościoła. I to, co jest tutaj też ważne, to jest to, że to nie jest jakaś osobna lista cech charakteru dla tylko starszych. To nie jest tak, że oni mają być nienaganni, a wszyscy inni mogą być naganni. Że jest jakaś odrębna lista cech, które powinni spełniać inni członkowie Kościoła. Te cechy pokazują pewien wzór, pewien przykład, który ma być widoczny w Kościele właśnie w przywódcach. 1 Piotra 5,3, tam też widzimy podobną myśl. Piotr napisał, że starsi nie mają być jako panujący, ale mają być jako wzór dla trzody. I jedyna kwalifikacja, która odróżnia starszych od innych osób w Kościele, to jest zdolność do nauczania. Bo to jest coś, do czego każdy wierzący, nie każdy wierzący jest powołany. Bo mówimy tutaj o nauczaniu właśnie całego Kościoła. I przy tym dobrze jest dodać, uzupełnić, że starszymi mogą być tylko mężczyźni. Widzimy to dokładnie w 1 Tymoteusza 2,12, czyli kilka wersetów wcześniej przed tą listą cech, gdzie Paweł zabraniał kobietom nauczać na zebraniu Kościoła. I to nie był zakaz, który wynikał z jakichś kulturowych okoliczności, bo tak czasem się próbuje przedstawiać tę sytuację, że chodziło o coś, co było w tamtym miejscu, więc teraz coś się zmieniło i nie musimy się do tego stosować. Kiedy spojrzymy werset dalej, jak Paweł to argumentował, to widzimy, że argumentował to porządkiem stworzenia. Czyli nie czymś, co działo się w Efezie, nie jakąś kulturą, która miała tam miejsce, ale tym, co jest niezależne od kultury. I te odrębne role mówią o tym, nie mówią one o tym, że mężczyźni są lepsi od kobiet, a kobiety gorsze od mężczyzn. One mówią o dwóch odrębnych ścieżkach, o dwóch odrębnych powołaniach i dla mężczyzn, i dla kobiet. Czyli nie o wyższości i niższości, ale o różności, o tym, że są inne role dla kobiet i dla mężczyzn. Jest jeszcze wymóg tego, żeby nie była to osoba dopiero co nawrócona. To ciężko nazwać cechą, to jest stan faktyczny, że ktoś jest dopiero nawrócony, ale też jest to ważne, dlatego że jeżeli ktoś jest młodym wierzącym, to jest większa pokusa pychy, jeżeli byłaby ta osoba w takiej pozycji. Nawet jeżeli ktoś jest dojrzały wiekiem, jeżeli ktoś ma doświadczenie życiowe, to też nie byłoby dobrze od razu taką osobę powołać na starszego. Jest jeszcze inna kategoria, życie rodzinne. Starszy ma być mężem jednej żony, inaczej mężczyzną jednej kobiety. To też jest bardziej cecha charakteru, czy też opis pobożności tego człowieka, a nie opis stanu faktycznego. To, że ktoś ma jedną żonę, to jeszcze nie wystarczy. No bo jeżeli nie jest w jednej żonie, to nic tutaj, to nie będzie się kwalifikował. Chodzi o wierne oddanie żonie, jeżeli ktoś jest żonaty. No bo to jest coś, po czym można poznać, że ta osoba może być też wierna i oddana Kościołowi. I to nie są słowa, które wykluczałyby ze starszeństwa osoby, które nie mają żony. Na przykład wdowców czy też kawalerów. Jako jeden z dowodów odsyłam do 1 Tymoteusza 5:9, dlatego że tam Paweł opisał wdowy, którym Kościół miał pomagać, i użył tam odwrotnego zwrotu. Opisał te kobiety jako żonę jednego męża. Czyli tutaj jest mąż jednej żony, tam żona jednego męża. Czyli pisał o kobietach, które nie miały aktualnie męża, a nazwał je żonami jednego męża. Czyli w tym zwrocie nie chodzi o to, czy ktoś ma teraz żonę lub męża. Chodzi o nienaganność w małżeństwie. Chodzi o wierność małżonkowi. I to zdanie też nie mówi też nic o tym, czy ktoś, kto ożenił się po raz drugi, może być starszy. Myślę, że nie będzie wątpliwości w przypadku wdowców. No bo to nie jest zawinienie tej osoby, że ktoś, że małżonek umarł. W 5 rozdziale też nie chodzi o kobiety, o wykluczanie kobiet, które na przykład zmarło dwóch mężów. Na przykład wdowa, która miała już dwóch mężów, którzy zmarli, nie powiedzieliby jej, że no, przepraszamy, ale nie możemy ci pomóc. Zmarło ci dwóch mężów. No to nie jest taki warunek. Chociaż Biblia Warszawska ma takie tłumaczenie, że chodzi o kobietę raz zamężną, co myślę, że nie jest fortunnym tłumaczeniem, bo nie chodzi o taką sytuację, że ktoś, jak kobieta, miał tylko jednego męża, ale że była wierna temu mężowi, że była oddana jednemu mężowi. Większe wątpliwości pojawią się przy temacie rozwodów i podwójnych małżeństw. Nie ma dzisiaj czasu, żeby to rozwijać. To nie jest temat, który da się skwitować jednym zdaniem. Więc znowu odsyłam do tamtej serii. Tam było trochę więcej o tym. Powiem tylko, że sam ten zwrot nie mówi nic o tym, czy rozwód przyprasza kandydata. I na tym się zatrzymam. Możemy to wyjaśniać szerzej po nabożeństwie. Jest jeszcze kwestia kierowania domem i wychowania dzieci. Podobnie jak przy wersecie o żonach, też nie chodzi o to, że starszy musi mieć dzieci, ale że powinien trzymać je posłuszeństwie, jeżeli takie dzieci posiada. Więc to jeżeli chodzi o kwalifikacje takiej osoby. Przechodzimy teraz do słowa biskup, do tego, co ono oznacza i z czym się wiąże. Po grecku to jest episkopos, z czego bierze się polskie słowo episkopat. Możemy z tego to kojarzyć. I chyba też z tego powodu kojarzy nam się to słowo biskup z taką bardziej hierarchiczną strukturą. Z takimi osobami, które są gdzieś ponad lokalnym kościołem. Ale w Biblii były to osoby, które opiekowały się lokalnym kościołem. Biblia nie mówi o biskupach, którzy byliby ustanowieni ponad jakąś grupą kościołów, którzy byli odpowiedzialni za kilka kościołów. I oczywiście kościoły mogą się łączyć w jakieś związki. My też jako z góry jesteśmy w Unii Baptystycznej. Dobrze ze sobą współpracować, ale każdy zbór ma swoją autonomię. Nie ma żadnego takiego ziemskiego, duchowego, kościelnego autorytetu ponad lokalnym zborem. Samo to słowo episkopos, ono ma w sobie grecki czasownik oglądać, obserwować. Tak bardziej dosłownie można to tłumaczyć jako doglądający. Jako ktoś, kto dogląda kościoła. Po polsku od tego czasownika mamy na przykład słowa mikroskop, teleskop. Takie urządzenia, które pozwalają obserwować coś bliżej, w takiej większej skali. Czyli chodzi o to, że te osoby biskupi mają opiekować się członkami swojego kościoła. Mają czuwać nad nimi. Doglądać ich duchowego stanu. I tak paradoksalnie to, co się kojarzy z biskupem dzisiaj, to jest coś zupełnie odwrotnego od tego, kim biskupi mieli być. Bo dzisiaj biskupi kojarzymy to z osobami gdzieś tam ponad kościołem lokalnym, a w Biblii chodzi o tych, którzy byli zaangażowani w życie członków kościoła. Czyli to też już mówi coś więcej niż tylko o cechach charakteru. To mówi o pewnym zadaniu. Tak jak Paweł pisał do Tymoteusza, że kto o biskupstwo się ubiega, ten pięknej pracy pragnie. Czyli w kandydacie na biskupa powinno być pragnienie takiej pracy. Nie pragnienie stanowiska urzędu biskupa, ale pragnienie pracy, służenia takiej roli. Może to jest coś, takie pragnienie, które macie w swoim sercu. Może w kimś z was kiedyś wzbudzi Bóg takie pragnienie. to jest dobry kierunek, żeby do niego zmierzać, żeby przygotowywać się do takiej roli, żeby pracować nad swoją pobożnością, troszczyć się o Kościół, poznawać Boże Słowo. To jest to, co przygotowuje do takiej roli. I cały czas później także trzeba o to dbać. I Paweł powiedział, że biskupi są ustanawiani przez Ducha Świętego. Tu nie chodzi o to, że Duch Święty ma objawić w jakiejś wizji czy proroctwie, kto będzie biskupem, ta czy tamta osoba. Biskupi byli powoływani przez ludzi w lokalnym kościele, ale Paweł rozumiał, że Kościół rozpoznaje tych, którzy są powołani przez Boga. Więc chodzi o rozpoznanie tych, których Duch Święty ustanowił. I skoro to Bóg ustanawia biskupów, to też przed Bogiem oni będą odpowiadać, będą zdawać sprawę ze swojej pracy. O tym mówi wyraźnie Hebrajczyków 13:17, gdzie czytamy, że przywódcy zdadzą sprawę z czuwania nad duszami. Czyli nie z tego, czy ludzie w kościele wydawali owoce, czy nie. Nie z tego, co stało się z duszą kogoś w kościele. To nie jest coś, w czym starszy może ostatecznie decydować. To nie jest zależne ostatecznie od starszych. Za to każdy z nas będzie indywidualnie przed Bogiem odpowiadać. Starsi biskupi zdadzą sprawę z tego, czy i jak czuwali nad duszami ludzi w kościele. I jednym z takich przejawów tego czuwania jest troska w modlitwie o członków kościoła. Takie skupienie widzieliśmy już w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy zaangażowanie w pomoc materialną stawało się przeszkodą, żeby modlić się o kościół. I apostołowie widzieli, że to jest zagrożenie, że nie można tego lekceważyć. Bo modlitwa utrzymuje właściwą perspektywę. Perspektywę tego, że to Bóg jest źródłem pomocy. Że do Niego mamy się zwracać po pomoc dla owiec. Bo przywódcy nie doglądają Kościoła, bo oni są odpowiedzią na potrzeby. Doglądają Kościół, bo wiedzą, gdzie i jak szukać odpowiedzi na potrzeby. Bo wiedzą, że mądrość jest w Bożym Słowie. Bo wiedzą, że Bóg udziela mądrości tym, którzy z ufnością przychodzą do Niego w modlitwie. To jest też ten element, do którego Bóg powołał przywódców, żeby nauczali słowa i modlili się o Kościół. I zostało nam trzecie słowo, czyli pasterz. Tylko w Efezjan 4:11 nie jest jako nazwa funkcji w Kościele, ale w kilku innych miejscach widzimy to jako czasownik, jako czynność, które te osoby wykonują. I tak jest właśnie w Dziejach Apostolskich, że mają paść Kościół Boży. Pasterze, pastorzy mają paść Kościół Boży. Kościół nabyty jego własną krwią. I to nam pokazuje powagę sytuacji. Że Kościół nie jest jakąś tam grupą, luźną grupą osób, które po prostu się spotykają. I która zdecydowała ta grupa osób, że ten czy tamten będzie przywódcą w tym gronie. Jest Kościół Boży. Kościół, który Bóg wykupił własną krwią. Bóg Ojciec posłał swojego Syna, jednorodzonego Syna, który przelał swoją świętą krew za ten Kościół. W ten sposób Bóg nabył dla siebie Kościół. Nabył dla siebie ludzi, którzy uznają swoją grzeszność, którym Bóg otwiera oczy na to, że potrzebują Zbawiciela, którzy wyznają, że ich nadzieja jest tylko w życiu, śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa. I te osoby Biblia nazywa trzodą, stadem. A Duch Święty ustanowił biskupów, którzy mają tę trzodę paść. Czyli mają być pasterzami. Zadaniem pasterzy była troska o owce. Przede wszystkim karmienie, prowadzenie, ochrona owiec. To jest to, czym pasterze się zajmowali. I w związku z tym pasterze w kościele też mają karmić Kościół Bożym Słowem. Tak jak pasterze dawali pożywienie swoim owcom. I to jest ta jedyna kwalifikacja, która odróżnia starszych od pozostałych osób w kościele. To, że mają być zdolni do nauczania. Paweł pisał do Tytusa, że mają się trzymać w jednego słowa. Czyli w pierwszej kolejności oni mają sami trzymać się tego słowa, bo dopiero wtedy mogą zachęcić innych zdrowym pouczaniem. I tu nie chodzi tylko o takie publiczne nauczanie. Chodzi tylko o to, że mają być gotowi przemawiać do większej grupy osób. Nie każdy starszy może być do tego gotowy. Nie każdy starszy musi w takiej roli występować. Paweł na przykład mówił tym starszym z Efezu, że on pouczał ich publicznie i po domach. Więc i tak, i tak, i w tym miejscu jest rolą starszych, żeby oni także w ten sposób posługiwali. Czy starszy powinien, nawet jeżeli nie będzie głosić kazań, udzielić porady biblijnej i wskazać w Słowie Bożym, do czego Słowo wzywa, a przed czym przestrzega. Wskazać tą drogę, którą Słowo Boże nam wytycza. I z drugiej strony ma też dawać odpór tym, którzy sprzeciwiają się zdrowej nauce. To jest dalsza część tego, co Paweł pisał do Tytusa. Czyli starszy ma potrafić wykazać błędy w fałszywym nauczaniu. Na tym też polega taka duszpasterska ochrona. I podobna myśl jest w Rzymian 16:17. List do Rzymian 16:17. A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tutaj Paweł nie pisał tylko do przywódców Kościoła, ale oni mają szczególną rolę w tym właśnie wypatrywaniu. I tutaj szczególnie to słowo wypatrywać jest istotne, bo ono jest tym samym, od którego bierze się słowo biskup. Ten czasownik jest ten sam, który pojawia się w słowie doglądać. Czyli przywódcy Kościoła mają nie tylko doglądać członków Kościoła, mają też wypatrywać, czy jakaś fałszywa nauka nie zbliża się do Kościoła, czy jakiś fałszywy nauczyciel nie zbliża się do Kościoła. A dzisiaj jest wiele sposobów, na które takie coś może mieć miejsce. I dlatego też właśnie czasem w kazaniach podaję przykłady takich nauk, czy nawet nauczycieli. I staram się nie podawać jakichś egzotycznych, odległych, nieznaczących przykładów, tylko takie, które możemy mieć z nimi styczność, które mogą pojawiać się w środowiskach, z którymi możemy mieć kontakt. Albo są nawet obecne na naszym lokalnym, polskim podwórku. Okej, było już o odpowiedzialności starszych, więc teraz ciężar przechodzi na Kościół. Będziemy spoglądać na odpowiedzialność Kościoła za starszych. I w pierwszej kolejności zobaczymy to, jak są wybierani. To już widzieliśmy, że ustanawia ich Duch Święty. Widzieliśmy, że kto chce być biskupem, ten pięknej pracy pragnie, ale to pragnienie musi być poddane ocenie. Musi być poddane czyjejś ocenie. I dwa kazania temu mówiłem, dwa tygodnie temu mówiłem, że członkowie Kościoła powołują swoich starszych, ale robią to pod nadzorem przywódców, innych przywódców Kościoła. Tak właśnie było w kościołach w Galacji, w Ikonium, Derbe czy Listrze, gdzie nadzorowali to Paweł i Barnaba. Tak było na Krecie, gdzie Tytus miał ustanowić starszych po miastach. I tam jest właśnie użyty czasownik ustanowić, który jest istotny, bo ten sam czasownik ustanowić jest we fragmencie o wyborze diakonów w Jerozolimie. I w tym przypadku Kościół wybrał diakonów, ale apostołowie ich ustanowili. Czyli czasownik ustanowić nie mówi o wyborze, mówi o ordynowaniu, wprowadzeniu takiej osoby w urząd. Czyli Tytus miał ustanowić, czyli wyznaczyć, mianować tych, którzy byli powołani przez Kościół. Miał nadzorować ten proces. Miał nauczać o kwalifikacjach starszych. Może polecać pewne osoby, rekomendować pewne osoby. Jako nauczyciel z duchowym zeznaniem powinien także takie osoby rozpoznać. Natomiast wydaje się, że lokalne kościoły miały jakąś rolę w tym procesie. I widzimy taką praktykę bardzo wcześnie w Kościele. Jest taki list Klemensa, on jest poza Biblią. Tak naprawdę to jest list starszych kościoła w Rzymie do kościoła w Koryncie. Prawdopodobnie z końca pierwszego wieku ten list, więc bardzo wcześnie on się pojawił. I czytamy w nim, że starsi byli, cytat, wyznaczani przez apostołów lub też później przez innych wybitnych mężów za zgodą całego kościoła. Czyli ta sama myśl. Przywódcy wyznaczają starszych, którzy są powołani za zgodą całego kościoła. A przy tym powinno też towarzyszyć modlitwy i post. To widzieliśmy w kościołach Galacji, że Kościół modlił się i pościł przy tym wyborze. Inną ważną rzeczą jest też to, żeby się z tym nie spieszyć, z tym wyborem. Otwórzmy końcówkę 5 rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza. 5 rozdział, końcówka tego rozdziału. Będziemy tutaj dłużej. Przeczytam wersety 22, 4 i 5. Pominę 23, bo on jest takim wtrąceniem o piciu wina na żołądek dla Tymoteusza. 1 Tymoteusza 5, 22, 24, 25. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. Nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego czystym zachowaj. Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami, ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Podobnie jest i z dobrymi uczynkami. Są jawne, ale i te, z którymi rzecz ma się inaczej, ukryte pozostać nie mogą. Tam już wcześniej, od 17 wersetu, ten fragment dotyczy starszych, ale my patrzymy na te wersety końcowe, bo mówią o wyborze starszych. Potem wrócimy do tych wcześniejszych. Ale jest tutaj przestroga przed takim pochopnym nakładaniem na kogoś rąk. To nakładanie rąk było takim elementem wprowadzenia kogoś w urząd starszego. Wyrażało utożsamienie z tą osobą, uznanie autorytetu tej osoby. I brak ostrożności w tym procesie, w nakładaniu rąk, może prowadzić do udziału w cudzych grzechach. Te dwa ostatnie wersety właśnie mówią o tym, dlaczego nie warto się śpieszyć. Czytamy, że część grzechów, jak i dobrych uczynków, widzimy dopiero po czasie, po bliższej obserwacji. I są ludzie, których grzechy widać od razu, są też dobre uczynki, których nie da się ukryć, ale są też takie postawy, które widać po czasie, które możemy poznać dopiero po obserwacji, po poddaniu kogoś ocenie. Bo dopiero po czasie widzimy, czy ktoś prezentuje poważną postawę. Widzimy w sytuacjach zachowanie tej osoby, kiedy jest wystawiona na próbę, jak się wtedy zachowuje. Po czasie możemy stwierdzić, czy ta osoba może udzielić pouczenia, czy potrafi sprzeciwić się fałszywej nauce, jeżeli taka sytuacja ma miejsce. Więc pośpiech w wyborze starszych nie jest wskazany, dlatego że upadek starszego prowadzi do większych złych konsekwencji niż grzech innych członków Kościoła. I spójrzmy jeszcze na te wcześniejsze wersety tego rozdziału, od 17 do 20. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem Pismo mówi młócącemu wołowi: nie zawiązaj pyska, oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków, tych, którzy grzeszą z stofi wobec wszystkich, aby też inni się bali. I widzimy tutaj kilka rzeczy. Pierwszą z tych rzeczy jest cześć, czyli też szacunek. Dzisiaj ludzie mają generalnie taką niechęć do autorytetów. Nie mówię tylko o Kościele, w ogóle w świecie, wobec władzy publicznej, wobec nawet nauczycieli w szkole, czy przełożonych w pracy. Ale jako wierzący powinniśmy dawać inny przykład w tym świecie. I oczywiście nie chodzi, że sam fakt jakiejś pozycji kogoś do tego upoważnia, żeby otrzymywać taki szacunek, o którym tutaj jest mowa. Paweł napisał tutaj, żeby oddawać podwójną cześć tym, którzy dobrze urząd swój pełnią. W innym liście do Tesaloniczan on pisał także, żeby darzyć uznaniem takie osoby, tych, którzy pracują wśród nich. To jest 1 Tesaloniczan 5, 12, 13. Pisał o tych, którzy są ich przełożonymi, którzy ich napominają. Że mają takie osoby szanować, a nawet miłować jak najgoręcej właśnie dla ich pracy. Nie dla ich pozycji, ale dla ich pracy. Szacunek wyraża się też w posłuszeństwie. To, o czym mówi Hebrajczyków 13, 17, czyli bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Czyli skoro uznaliście ich za swoich przywódców, no to słuchajcie ich pouczenia. To naśladujcie ich wiarę. I róbcie to z radością, żeby to nie wyszło wam na szkodę, gdybyście robili to ze wzdychaniem. W tym liście do Tymoteusza chodzi też o coś więcej niż o szacunek. Jest tam zwrot podwójna cześć. To się odnosi do też finansowego wsparcia, bo dobrze widać w kolejnym wersecie 18, że robotnik jest godzien swojej zapłaty. I oczywiście na różne sposoby można takie osoby w ten sposób wynagradzać. Ale Paweł też napisał, że chodzi głównie, czy zwłaszcza o starszych, którzy trudzą się w słowie i nauczaniu. Co też może wskazywać na jakąś różnicę wśród starszych. Że pewni starsi mają większą odpowiedzialność za nauczanie i zwiastowanie słowa. Nawet tutaj Paweł wyróżnia Tymoteusza. Pisze do niego, a byli też inni starsi w tym kościele. Jest jeszcze jedna rzecz w tym fragmencie. W 19 wersecie jest wezwanie do ochrony ich dobrego imienia. z racji swojej roli przywódczej, no starsi są narażeni na krytykę. Bo to, co mówią, to, co robią, czasem nie podoba się ludziom także w Kościele. I to może prowadzić do fałszywych oskarżeń. To może prowadzić do przypisywania złych motywacji. I Paweł wzywa Tymoteusza, żeby chronił przed taką krytyką. Że jeżeli jedna osoba ma coś przeciwko starszemu, to nie jest powód, żeby go napomnieć. Potrzebne są dwie lub trzy osoby i nie po prostu takie, którym coś się nie podoba, tylko świadkowie. Czyli ktoś, kto może coś wykazać, jakiś dowód tego, że ktoś, że starszy zrobił coś właściwego, coś złego. Jeżeli skarga będzie uzasadniona, to taka osoba czy starszy powinien być mówiony przed wszystkimi. Bo jego służba też jest przed wszystkimi, jest publiczna, więc jego grzech też powinien być adresowany w publiczny sposób. Paweł napisał, że celem jest to, żeby inni też się bali. Czyli ma to być przestrogą dla innych i dla starszych, innych starszych, ale też dla Kościoła, który też widzi starszych przywódców, którzy w taki sposób byliby napomnieni. Głową Kościoła jest Chrystus. To Chrystus przekazał Kościołowi instrukcję tego, jak Kościół ma funkcjonować. I właśnie z tego powodu Kościół powinni prowadzić ludzie, którzy jak najlepiej znają to Słowo. Których to Słowo wydało owoc ubożnego życia. Że oni mają prowadzić Kościół i swoim nauczaniem, i swoim postępowaniem. I z tego powodu na początku widzieliśmy Kościół prowadzony przez apostołów, a z czasem Kościół prowadzony przez starszych. Oni nie mają takiej samej roli, takiej samej funkcji, autorytetu czy darów duchowych, jak apostołowie, ale też odpowiadają za służbę słowa i za modlitwę. To doglądanie członków Kościoła, w których Duch Święty ustanowi ich biskupami. Kościoła, który rozpoznał to, że oni są darem dla Kościoła, żeby ten Kościół budować. I jako starsi mają być przykładem, jako biskupi mają doglądać i czuwać, a jako pasterze mają karmić, prowadzić i chronić. Mają iść za przykładem Jezusa, który poświęcił siebie i oddał się w służbie Kościołowi. To jest piękna praca, za którą Jezus obiecuje, arcypasterz obiecuje niezwiędną koronę, czy wieniec chwały. I Kościół też ma odpowiedzialność wobec starszych. Wybiera swoich przywódców, powinien darzyć ich uznaniem, wspierać ich służbę, okazywać uległość. Wiem, że to nie są słowa takie łatwe w świecie podważania autorytetów. To też jest wielka odpowiedzialność i dla starszych, i dla członków Kościoła. Ale to też jest wielkie błogosławieństwo, kiedy i starsi, i Kościół chętnie poddają się w tym głowie Kościoła. Amen.